Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W darze umiejętności przejawia się ludzkie powołanie, by być stróżem stworzenia, mówił papież podczas środowej katechezy.
Franciszek zaapelował o solidarność z powodzianami na Bałkanach i o modlitwę za Kościół w Chinach. Polakom przypomniał o potrzebie umacniania wiary ojców.
O systemowym przeciwdziałaniu negatywnym skutkom globalnych zmian klimatycznych mówił arcybiskup Zimowski na forum Światowej Organizacji Zdrowia.
Witamy 21 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Duch Święty powierza nam dar umiejętności, abyśmy mogli patrzeć na świat oczami Boga, widzieć, że jest piękny i dobry. Mówił papież na audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował cykl kateches o darach Ducha Świętego. Mówiąc dziś o darze umiejętności, zastrzegł, że nie chodzi tu o zdolność czysto ludzką, lecz o zmysł dostrzegania w stworzeniu dzieła Bożego. Pozwala to nie zatrzymywać się na powierzchni rzeczy, lecz wnikać w głębie dobra kryjącego się w naturze, za co powinniśmy Stwórcy dziękować i strzec tego, co nam powierzył, a nie przywłaszczać go sobie.
Mamy strzec stworzenia. To dar, który Pan nam dał. To Boży prezent dla nas. Jesteśmy kustoszami stworzenia. Ale jeśli wyzyskujemy stworzenie, niszczymy znak Bożej miłości. Niszczyć stworzenie to jakby powiedzieć Bogu: nie podoba mi się, to nie jest dobre. Co w takim razie Ci się podoba? Ja się sobie podobam. Oto grzech, widzicie? Tymczasem strzec stworzenia oznacza strzec daru. To jakby powiedzieć Bogu: dziękuję, jestem stróżem stworzenia, ale po to, by je rozwijać, nigdy zaś, aby niszczyć ten Twój dar. I taka powinna być nasza postawa względem stworzenia. Trzeba go strzec, bo jeśli będziemy je niszczyli, to i ono zniszczy nas.
Wśród 70 tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli dziś na audiencję, nie zabrakło Polaków. Pozdrawiając ich, papież nawiązał do obchodzonych ostatnio świąt narodowych.
Uroczystości Matki Bożej, Królowej Polski i świętego Stanisława, biskupa męczennika, a także urodziny świętego Jana Pawła II oraz rocznica bitwy o Monte Cassino to ważne wydarzenia w życiu Kościoła w Polsce i w Waszej Ojczyźnie. Niech będą one przedmiotem Waszej refleksji podczas nabożeństw majowych i okazją do umocnienia ducha wiary ojców. Matce Najświętszej, zawierzam Wasze intencje, prosząc Was jednocześnie o modlitwę w dniach mojej podróży do Ziemi Świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przed zakończeniem audiencji ogólnej Ojciec Święty powrócił do dramatycznej sytuacji w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii, które zalała gigantyczna powódź. Zachęcił do pomocy poszkodowanym i modlił się za śmiertelne ofiary żywiołu.
Franciszek przypomniał także o zbliżającym się chińskim święcie maryjnym, kiedy to przypada również dzień modlitw za Kościół w państwie środka.
24 maja przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium Szeszan w Szanghaju. Zachęcam wszystkich wiernych do modlitwy, aby pod opieką Matki Wspomożycielki katolicy w Chinach nadal wierzyli, mieli nadzieję, miłowali oraz w każdej sytuacji byli zaczynem zgodnego współistnienia wśród swych rodaków.
Papież przypomniał, że tego samego dnia w Aversie we Włoszech zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy dwaj męczennicy, którzy ponieśli śmierć w Birmie w 1950 roku. Włoski misjonarz ksiądz Mario Vergara oraz miejscowy świecki katechista Isidor Ngei Kolat. Franciszek polecił ich jako wzór i zachętę dla osób pracujących dla Kościoła w krajach misyjnych. Dzień 24 maja to także początek kolejnej papieskiej pielgrzymki.
Sempre sabato prossimo.
W tę samą najbliższą sobotę rozpocznę podróż do Ziemi Świętej, Ziemi Jezusa. Będzie to podróż ściśle religijna. Pierwszą racją jest ta, by spotkać mojego brata Bartłomieja I w związku z 50. rocznicą spotkania Pawła VI z Atenagorasem. Piotr i Andrzej spotykają się kolejny raz i jest to bardzo piękne. Druga racja to modlitwa o pokój w tej ziemi, która tak bardzo cierpi. Proszę Was o modlitwę w intencji tej podróży.
Ekumenicznego akcentu nie zabrakło w Watykanie jeszcze przed audiencją ogólną. W domu świętej Marty Franciszek przyjął prezydenta Macedonii, Giorgę Iwanowa. Stał on na czele delegacji z udziałem 3 prawosławnych metropolitów, która zgodnie z tradycją przybyła do Rzymu uczcić świętych Cyryla i Metodego. Prawosławna liturgia wspomina ich 24 maja i do grobu pierwszego z braci Sołuńskich w Bazylice Świętego Klemensa pielgrzymują w tym czasie Bułgarzy i Macedończycy, by oddać cześć swoim patronom.
Tymczasem w Ziemi Świętej trwają ostatnie przygotowania do papieskiej pielgrzymki. Na ulicach Jerozolimy i Betlejem widać liczne plakaty wyrażające radość chrześcijan z przyjazdu Franciszka. W Betlejem powstała dekoracja, która będzie zdobić ołtarz na placu Żłóbka. Płótno o wymiarach 14 metrów długości i 6 metrów szerokości przedstawia scenę narodzenia Chrystusa.
Dekoracja została przygotowana przez miejscowego artystę Roberta Jakamana. W części centralnej znajduje się scena narodzenia, a za nią panorama Betlejem z pustynią judzką. Cytowana w Ewangeliach grota została przedstawiona jako namiot. Nawiązuje on do sytuacji wielu tysięcy uchodźców, którzy zmuszeni są do ucieczki i szukania schronienia w sąsiednich krajach. Wokół namiotu widać postacie pasterzy adorujących Dzieciątko Jezus. Wśród nich obecni są 3 papieże, którzy nawiedzili Betlejem. Paweł VI, święty Jan Paweł II i Benedykt XVI. Papież Franciszek, który za kilka dni przybędzie do Betlejem, będzie przewodniczył mszy na placu Żłóbka, jest przedstawiony w osobie swego patrona, świętego Franciszka z Asyżu, przyjaciela ubogich oraz opiekuna miejsc świętych. Scena przedstawia także 2 siostry zakonne, które żyły w Betlejem w XIX wieku. Obecnie toczy się ich proces kanonizacyjny. Głowa świętego Józefa jest pokryta czarno-białą kefiją, tradycyjnym nakryciem głowy Palestyńczyków oraz symbolem Palestyny. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego Piotr Blajer, franciszkanin.
Negatywne skutki zmian klimatycznych, leczenie autyzmu oraz kwestia karmienia piersią to tematy, które podjął na forum Światowej Organizacji Zdrowia arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych stoi na czele watykańskiej delegacji biorącej udział w zgromadzeniu ogólnym tej instytucji.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zwrócił uwagę na wpływ globalnych zmian klimatycznych na zdrowie człowieka. Przypomniał wypowiedzi ostatnich papieży na temat potrzeby odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz troski o tych, którzy w pierwszym rzędzie doświadczają skutków kryzysu ekologicznego. Chodzi w szczególności o najuboższych, którzy nie mają środków, by chronić się przed konsekwencjami zanieczyszczenia przyrody i gwałtownych zjawisk klimatycznych. Wymaga to większego zaangażowania państw na szczeblu gospodarczym i politycznym. Nawiązując do przygotowanej przez jego dykasterię konferencji o autyzmie, arcybiskup Zimowski wyraził uznanie dla wysiłków Światowej Organizacji Zdrowia w systemowej opiece nad cierpiącymi na to schorzenie i wspieraniu ich bliskich. Poparł ponadto międzynarodową kampanię na rzecz karmienia noworodków piersią, co zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia powinno znaleźć również społeczną akceptację i odpowiednie zabezpieczenie socjalne.
Arcybiskup Seulu kardynał Andrew Yeom-su-jung złożył dziś jednodniową wizytę w Korei Północnej, a dokładniej w okręgu przemysłowym Kaesong, położonym zaledwie 10 km od granicy. Powstał on w 2004 roku w okresie relatywnego odprężenia w relacjach między dwiema Koreami. Około 100 południowo-koreańskich firm otworzyło tam swoje filie, w których korzystają z taniej siły roboczej z północy.
Oficjalnym celem podróży arcybiskupa Seulu było spotkanie z południowo-koreańskimi pracownikami. Nie przewidziano żadnych kontaktów z przedstawicielami reżimu komunistycznego. Szczegóły poznamy dopiero po powrocie kardynała do Seulu. W każdym razie jest to pierwsza wizyta tak wysokiego rangą katolickiego hierarchy w Korei Północnej. Warto zauważyć, że doszło do niej na 3 miesiące przed papieską podróżą do Korei Południowej.
Biskupi Brazylii wyrazili troskę o jakość polityki w tym kraju. Wzięli przy tym pod uwagę planowane na początek października wybory prezydenta, gubernatorów stanów, deputowanych federalnych i stanowych oraz senatorów. Udział w wyborach jest w Brazylii obowiązkowy.
Pasterze tutejszego kościoła skierowali do społeczeństwa dokument zatytułowany Myśląc Brazylia – wyzwania stojące przed wyborami 2014. Kardynał Raimundo Damasceno Assis, przewodniczący konferencji episkopatu, prezentując ten dokument, podkreślił 3 podstawowe punkty. Świadomy udział w wyborach, potrzeba poznania kandydatów, ich historię, życie, jakimi wartościami żyją, znaleźć takiego kandydata, który zobowiązuje się na przeprowadzenie w kraju koniecznych reform, w sposób szczególny reformy politycznej, posiadającej oficjalne poparcie konferencji biskupów. W końcowej części dokumentu pasterze stwierdzają, że cisza i brak zaangażowania obywateli stają się odpowiedzialnymi za rozkład demokracji. Nie można wyrażać wiary w sposób odizolowany od rzeczywistości społeczeństwa, w którym żyjemy, lecz ją praktykować we wspólnocie, gdzie najważniejsza jest dobroczynność. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isał Malczewski, Chrystusowiec.
Stąpamy po gruzach, nie tracąc jednak nadziei na pokój. Tak wojenną rzeczywistość Syrii opisuje patriarcha Melchicki. Grzegorz III Lacham przypomina, że w tym kraju zrównano z ziemią nie tylko tysiące domów, ale także co najmniej 96 kościołów. Modlimy się i wierzymy, że Bóg obdarzy nas jednak darem pokoju, mówi zwierzchnik katolików obrządku melchickiego.
Z kolei arcybiskup obrządku ormiańskiego z Aleppo alarmuje, że ma miejsce kolejny masowy eksodus mieszkańców tego bardzo doświadczonego miasta. Po ponad tygodniu mamy wreszcie wodę, brakuje jednak energii elektrycznej i głód coraz powszechniej zagląda nam w oczy, mówi arcybiskup Boutros Marayati. Wskazuje zarazem, że zapowiedziane na czerwiec wybory prezydenckie budzą więcej obaw niż nadziei. Szerzy się niepewność, każdy scenariusz jest praktycznie możliwy, zaznacza katolicki hierarcha.
Tymczasem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka opublikowało najnowsze dane dotyczące tamtejszego konfliktu. Wynika z nich, że w ciągu 3 lat zginęło ponad 162 tysiące ludzi, z tego 30% stanowili cywile.
Kościół pozostaje na Ukrainie instytucją, która cieszy się największym zaufaniem i zasadniczo większość ludności ocenia go pozytywnie. Chodzi o każdy kościół bez rozróżniania między prawosławnymi, katolikami czy protestantami. W ostatnim czasie znacznie wzrosła też liczba ludzi deklarujących się jako wierzący od 67% w 2013 roku do 76% obecnie.
Przyczyną tego jest fakt, że ciężkie czasy skłaniają ludzi, by zwracali się do Boga. Większość oczekuje od Kościoła pomocy i zrozumienia, powiedział Andrii Byczenko z Centrum Razumkowa w Kijowie podczas panelu o religii i władzy. 3/4 Ukraińców uważa, że Kościół ma zawsze stać po stronie obywateli i bronić ich przed nadużyciami władz. Kiedy społeczeństwo nie jest w stanie samo rozwiązać problemów, a ludzie walczą między sobą, wtedy Kościół powinien im pomagać. Ludzie uważają, że Kościół ma wzywać swoich wiernych do pokojowego rozwiązywania konfliktów. Ponieważ cieszy się on największym zaufaniem społecznym, dlatego też może znacząco wpływać na przywrócenie pokoju na Ukrainie. Bardzo ważne jest, aby Kościół zachowywał się godnie, ponieważ zaufanie nie trwa wiecznie i jest rezultatem tego, że do tej pory Kościół postępował tak, jak powinien, uważa ukraiński socjolog.
Powstawaniu i ewolucji galaktyk poświęcona będzie już 14. edycja Szkoły Letniej w Pałacu Papieskim w Castel Gandolfo. Chodzi oczywiście o kursy przygotowane przez tamtejsze obserwatorium astronomiczne.
Do papieskiej letniej rezydencji przybędzie 25 studentów i absolwentów z uniwersytetów w 22 krajach reprezentujących wszystkie kontynenty. Grupę wyselekcjonowano z ponad 100 kandydatów, którzy w aplikacjach przedstawili m.in. wyniki swoich dotychczasowych badań astronomicznych. Wykłady będą prowadzić specjaliści z zakresu obserwacji i teorii galaktyk.
Inspiracją do podjęcia w tym roku tematu galaktyk jest ogromna liczba nowych danych pochodzących z wielu teleskopów na całym świecie. W czasie warsztatów zostaną omówione m.in. najnowsze osiągnięcia, w tym oczekiwania związane z prowadzeniem obserwacji przez budowany aktualnie teleskop kosmiczny Jamesa Webba, który ma być następcą słynnego teleskopu Hubble'a.
Od pierwszej edycji Szkoły Letniej w Castel Gandolfo w 1986 roku wzięło w niej już udział 325 studentów i młodych naukowców. Ponad 85% z nich cały czas zajmuje się profesjonalnie astronomią. Obecna edycja rusza 1 czerwca.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.